Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Audycja Wspólne Dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu przypomni tło i przesłanie encykliki Piusa XI Mit Brennen der Sorge. Następnie gościem ojca Stanisława Tasiemskiego będzie ojciec Grzegorz Chrzanowski, dominikanin. 6 marca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Rozpoczynamy wielkopostną refleksją, fragmentem papieskiego rozważania o trzecim przykazaniu dekalogu.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W Kanie Galilejskiej Matka Chrystusa mówi do sług weselnych: zróbcie wszystko, cokolwiek On, Chrystus, wam powie. Wielką potrzebą naszych czasów jest przypominanie tego, co mówi Bóg. Przyjmowanie na nowo tego, czego uczy Chrystus. Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie. Dlatego podczas tej pielgrzymki wracamy stale do dekalogu. Kiedy Bóg mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości. Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej był, ażeby pełniej realizował swe człowieczeństwo. I nieodzowny jest dla narodów i społeczeństw. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej, wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: bądźcie świętymi, ponieważ ja sam jestem święty. On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka w jego wymiarze prywatnym, ale również rodziny całe i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa.
Naszym gościem jest ojciec Grzegorz Chrzanowski, regens Studium Dominikanów w Polsce. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Proszę ojca, wyzwanie, jakim jest troska o poziom intelektualny, w dzisiejszym Kościele wydaje się być takim wyzwaniem niełatwym, dlatego że człowiek spotyka się z oporem materii, czyli z ludzkim lenistwem, ograniczeniem, ale też wydaje się, że równocześnie jest to wyzwanie, które wiąże się z jakąś tożsamością. Jak ojciec postrzega to swoje zadanie w odpowiedzi na misję zakonu?
No, studia są kluczowe zupełnie dla misji naszego zakonu, ponieważ nasze zakony od początku były związane w jakiś sposób ze środowiskami intelektualnymi, z uniwersytetami i tak jest do dzisiaj. Dominikanie są duszpasterzami studentów czy właśnie nauczycieli akademickich lub też sami wykładają na tych uczelniach, albo też wręcz mają takie uniwersytety, prawda, jak tutaj Angelicum w Rzymie. Podczas tego krótkiego pobytu właśnie odwiedzałem też braci, którzy studiują czy wykładają tutaj na uczelniach, na Angelicum głównie. No i myślę, że kluczową zupełnie sprawą jest właśnie formacja intelektualna, która będzie przygotowywała nie tylko do duszpasterstwa i do kaznodziejstwa, ale do jakiejś aktywnej obecności w środowisku akademickim w Polsce albo szerzej w Europie czy na świecie.
Jaką rolę odgrywa ta posługa w służbie Kościoła? Bo chodzi o rzecz istotną, jaką jest obecność myśli nawiązującej do świętego Tomasza w dziele Kościoła powszechnego.
Święty Tomasz z Akwinu niewątpliwie jest jednym z najwybitniejszych myślicieli w ogóle w historii kultury europejskiej, być może w ogóle w dziejach świata. Kimś, kto także dla nas dzisiaj pozostaje taką osobą, która jest pewnego rodzaju wzorem pokazującym, w jaki sposób można łączyć wiarę z taką refleksją intelektualną. Nie znaczy, że jest to jedyny autor, którego studiujemy, czy który jest interesujący także współcześnie, ale jest to mistrz niewątpliwie, prawda? Tych mistrzów można szukać również dzisiaj, czy w innych epokach historycznych. No ale myśl świętego Tomasza jest jakoś szczególnie na naszych uczelniach nauczana i rozwijana. Niedawno w Warszawie uczestniczyłem w takiej dyskusji, która dotyczyła sprawy pluralizmu religijnego, czyli tematu, który dzisiaj jest bardzo szeroko dyskutowany, relacji między chrześcijaństwem a innymi religiami. I był tam obecny jeden z dominikanów z Fryburga, który jest przedstawicielem właśnie takiego środowiska tomistycznego i który zaproponował bardzo ciekawy sposób refleksji nad relacją chrześcijaństwa do innych religii, właśnie wychodząc z myśli świętego Tomasza, zaznaczając, że nie chodzi tylko o powtarzanie myśli świętego Tomasza, ale wychodząc z jego stanowiska o refleksję nad problemami współczesnymi. To było bardzo ciekawe. Dla mnie to był taki właśnie interesujący przykład, jak można czerpać ze świętego Tomasza, a zajmować się sprawami współczesnymi. Nie na zasadzie takiego powtarzania średniowiecznego systemu, tylko inspirowania się tym wybitnym myślicielem i też dominikaninem, czyli jakoś naszym współbratem.
Na ile jest to też pomost do podejmowania dialogu z chrześcijanami innych wyznań?
No, na wielu uniwersytetach, na których dominikanie studiują i wykładają, sprawy ekumenizmu są bardzo szeroko obecne, choćby we Fryburgu, w Szwajcarii, gdzie ta sprawa dialogu w obrębie chrześcijaństwa właśnie między różnymi kościołami chrześcijańskimi jest bardzo dobrze wykładana i bardzo w ciekawy sposób prowadzona. Powiedziałbym tak, że współcześnie teologii nie można uprawiać w obrębie żadnego wyznania chrześcijańskiego tak, jakby było się samemu na świecie. Czyli nawet jeżeli ktoś nie zajmuje się sprawami ekumenizmu wprost, a jest teologiem katolickim, to musi brać pod uwagę to, że wokół niego żyją chrześcijanie, którzy nie są katolikami oraz że żyją wyznawcy innych religii. To jest taki nieusuwalny kontekst. Także nawet jeżeli ktoś zajmuje się sprawami takimi, które nie mają nic wspólnego z ekumenizmem, musi to brać pod uwagę i to jakoś jest obecne w ten czy inny sposób. Poza tym, no, teologia w tej chwili jakoś nawzajem się inspiruje, także wielu autorów katolickich powołuje się, czy czerpie swoje refleksje z teologów protestanckich, czy z teologów prawosławnych i w drugą stronę również to następuje. Także myślę, że jest to takie, no, poszukiwanie prawdy, czerpiąc z różnych inspiracji. Niewątpliwie trzeba prowadzić takie badania ekumeniczne, badania międzyreligijne również. Ale nawet jeśli ktoś tym się nie zajmuje, to nie ucieknie od tego tematu, bo to jest wszędzie, w mediach, w naszych relacjach takich nawet towarzyskich, prawda? Przecież znamy ludzi, którzy są protestantami czy wyznawcami innych religii, bo to są nasi sąsiedzi, albo no, znamy ich ze szkół, z pracy, z różnych miejsc.
Co zdaniem ojca wydaje się być dzisiaj najpoważniejszym wyzwaniem dla teologii, dla myśli chrześcijańskiej?
To trudno powiedzieć tak jednoznacznie, bo tych tematów jest wiele. Wspomniano już dialog międzyreligijny, który nabiera nie tylko takiego znaczenia teoretycznego, ale też staje się wyzwaniem bardzo praktycznym. Widzimy, że w pewnych sytuacjach może dojść do ostrej konfrontacji między różnymi kręgami cywilizacyjnymi, prawda? Powiedzmy takim europejsko-atlantyckim, a na przykład światem muzułmańskim, co nie ogranicza się jedynie do religii, ale ma ten aspekt religijny bardzo mocno obecny, prawda? Gdzie nie wiemy za bardzo, czy to jest sprawa czysto religijna, czy bardziej polityczna, chociażby te słynne karykatury Mahometa, które ukazały się w prasie. Sprawa trochę religijna, a jednocześnie taka, która nabrała wydźwięku politycznego, więc to jest jeden poważny problem. Sprawa generalnie pokoju na świecie to jest druga ważna rzecz. Sprawa ekumenizmu również. No w ogóle wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem, które jest w jakimś dialogu albo nawet niekiedy w konfrontacji z innymi sposobami myślenia, czy to właśnie takimi agnostyczno-laickimi, czy właśnie innych religii. Antropologia chrześcijańska na pewno, ponieważ z antropologią wiąże się nie tylko to, co myślimy o człowieku, ale to też jak myślimy o Bogu. Relacja z Bogiem też ma charakter osobowy w chrześcijaństwie, a przecież w innych religiach jest inaczej. Antropologia chrześcijańska też ma związek z taką całą teologią dogmatyczną i jakby obrona, czy prezentacja, czy wyjaśnianie tej antropologii chrześcijańskiej, no też ma znaczenie dla naszego mówienia o Bogu.
Jakie ojciec sobie stawia cele jako ten opiekun życia intelektualnego, nazwijmy to tej formacji permanentnej braci, który ma też kształtować oblicze intelektualne polskich dominikanów?
O tym szeroko rozmawialiśmy podczas kapituły, która się skończyła, i te cele, które sobie stawiam, są wynikiem naszej dyskusji. Dopiero rozpoczynam tę funkcję, więc nie mam jeszcze sprawy tak zupełnie do końca przemyślanej, ale myślę, że kilka najważniejszych rzeczy związanych jest po pierwsze z wykształceniem dużej ilości braci, którzy będą mogli podjąć pracę na uczelniach, także w charakterze nauczycieli akademickich. Myślę, że sytuacja w Polsce daje teraz nam możliwość wejścia na różne uczelnie, nie tylko ściśle związane z nami, czyli na przykład nasze kolegium, czy w Krakowie Papieska Akademia Teologiczna, ale posiadanie dużej ilości nauczycieli akademickich pozwoli być braciom obecnym w środowisku uniwersyteckim szerzej, jako po prostu nauczyciele akademicy, a pośrednio też duszpasterze. Więc myślę o tym, że na pewno trzeba będzie braci wysyłać na studia za granicę, czy umożliwiać im robienie doktoratu w Polsce i bardzo pilnować tego, żeby mieli odpowiednie warunki, ale też pilnować, żeby w terminie kończyli swoją pracę. To taka bardziej organizacyjna rzecz, ale myślę, że to musi być też zaznaczone. No i nasze duszpasterstwo ma mieć też charakter intelektualny, to znaczy nawet jeżeli w jakimś mieście mamy klasztor i to miasto nie jest miastem uniwersyteckim, no to myślę, że przy każdym z naszych klasztorów działalność dominikanów musi mieć charakter katechezy dla dorosłych na dobrym poziomie, to znaczy takiej, która będzie podnosiła znajomość teologii, w ogóle takiego wykształcenia religijnego.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ojciec Grzegorz Chrzanowski, dominikanin.
Dziękuję.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W styczniu 1937 roku na polecenie Piusa XI kardynał sekretarz stanu Eugenio Pacelli, przyszły Pius XII, powierzył przebywającemu z wizytą w Rzymie kardynałowi Michaelowi Faulhaberowi przygotowanie pierwszej redakcji papieskiej encykliki o położeniu Kościoła katolickiego w Niemczech. Po kilku dniach intensywnej pracy arcybiskup Monachium przekazał kardynałowi Pacellemu projekt, który stał się podstawą do opracowania przez niego dla papieża ostatecznej wersji encykliki. Uzupełniając tekst, watykański sekretarz stanu zaostrzył jego ton. Już pierwsze słowa dokumentu, które pierwotnie brzmiały mit grosser sorge, z wielką troską, zamienił na mit brennender sorge, z dręczącą troską. Znał on dobrze zarówno język niemiecki, jak i problemy Niemiec, gdzie do roku 1929 był nuncjuszem. Gdy kardynał Faulhaber wraz z arcybiskupem wrocławskim, kardynałem Adolfem Bertramem, dziękowali Piusowi XI w imieniu niemieckiego episkopatu za encyklikę, on wskazał na obecnego przy tym kardynała Pacellego, mówiąc: podziękujcie jemu, to wszystko jego dzieło. Encyklikę Mit Brennender Sorge papież podpisał 14 marca 1937 roku w przedostatnią, piątą niedzielę Wielkiego Postu, która nosiła wówczas w księgach liturgicznych nazwę Niedzieli Męki Pańskiej. Przed odczytaniem papieskiego dokumentu wiernym we wszystkich kościołach Niemiec w Niedzielę Palmową 21 marca jego wydanie trzymano w tajemnicy. Hitlerowcy dowiedzieli się o nim dopiero w sobotę wieczorem z donosu pracownika drukarni. Początkowo zamierzali wkroczyć do wszystkich świątyń, by przeszkodzić w odczytaniu i dystrybucji tekstu, ale zrezygnowali z tego, by nie było rozruchów. Byli zaskoczeni, że społeczność katolicka umiała się tak dobrze zorganizować, unikając kontroli gestapo. Encyklika Piusa XI o położeniu Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej zaczyna się wyjaśnieniem powodów zawarcia konkordatu krótko po dojściu Hitlera do władzy. Odpowiadając niejako na wysuwany później zarzut, że przyczynił się on do umocnienia nazistowskiego reżimu, papież stwierdza, że zgodził się na jego zawarcie pomimo wielu ważkich wątpliwości, a uczynił to, by dowieść, że wyciąga do wszystkich rękę do zgody tak długo, dopóki ktoś jej nie odtrąci. Zresztą zaraz po podpisaniu konkordatu z Niemcami, kardynał Pacelli, niewątpliwie z woli papieża, napisał dwa artykuły do L'Osservatore Romano, w których dał do zrozumienia, że zawarcie przez Kościół porozumienia konkordatowego wcale nie oznacza moralnego uznania dla Hitlera i narodowego socjalizmu. Po zwróceniu uwagi na łamanie konkordatu przez hitlerowskie władze, encyklika przechodzi do odrzucenia inspirującej je ideologii, wykazując, że jej panteizm, rzekomo starogermańskie neopogaństwo, idea Boga narodowego czy religii narodowej są w istocie rzeczy ateizmem. Wierzącym w Boga nie jest ten, kto w mowie używa słowa Bóg, lecz kto z tym wzniosłym słowem łączy prawdziwe i godne pojęcie Boga, pisze Pius XI. Można w tym widzieć aluzję do hasła Gott mit uns. Papież zdecydowanie potępia mit krwi i rasy. O błędnym rozumieniu rasy encyklika wspomina kilkakrotnie. Pius XI nie mówi wprost o antysemityzmie. Zresztą zamierzał poświęcić tej sprawie odrębną encyklikę. Staje jednak w obronie Pisma Świętego Starego Testamentu, atakowanego w Niemczech właśnie z motywów antysemickich. W encyklice Mit Brennender Sorge czytamy m.in. Tylko ślepota i pycha mogą zamykać oczy na skarby nauk zbawiennych, jakie mieszczą się w Starym Testamencie. Kto chce wyrzucić z kościoła i ze szkoły historię biblijną i mądre nauki Starego Testamentu, ten ciasnej i ograniczonej myśli ludzkiej każe być sędzią planów bożych względem historii świata. Ten zaprzecza wiary w prawdziwego Chrystusa, takiego, jaki się pojawił w ciele. Przyjął on naturę ludzką z tego narodu, który miał go przybić do krzyża. Cytowane słowa poprzedza bezpośrednio stwierdzenie, że księgi święte Starego Testamentu są całkowicie Słowem Bożym, organiczną częścią jego objawienia. Choć zatem stosownie do stopniowego rozwoju objawienia spoczywa na nich jeszcze ciemność czasu przygotowania na świetlany dzień odkupienia i w pewnych szczegółach są odbiciem ludzkiej niedoskonałości, słabości i grzechu, to występuje w nich wyraziście zbawcza pedagogika wieczności. Na przytoczone tu rozważanie, tak bliskie ideom, które w roku 1933 kardynał Faulhaber wyraził w swych kazaniach adwentowych, powołano się w ogłoszonej w 1965 roku Konstytucji Dogmatycznej Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym Dei Verbum. W rozdziale o Starym Testamencie napisano z wyraźnym odniesieniem w przypisie do encykliki Piusa XI Mit Brennender Sorge o starotestamentalnej Bożej pedagogii. Księgi te, choć zawierają także rzeczy niedoskonałe i przejściowe, ujawniają jednak prawdziwą Bożą pedagogię. Dlatego te właśnie księgi, które wyrażają żywe odczucie Boga, w których znajdują się wzniosłe pouczenia o Bogu, nadto zbawienna mądrość dotycząca ludzkiego życia oraz przedziwne skarby modlitw, w których wreszcie ukryta jest tajemnica naszego zbawienia, przez chrześcijan powinny być ze czcią przyjmowane. I w ten sposób obrona Starego Testamentu przez kardynała Faulhabera i przez papieża Piusa XI przed atakami hitlerowskiego antysemityzmu znalazła wyraźne odbicie w nauczaniu dogmatycznym Soboru Watykańskiego II.
Audycja Aleksandra Kowalskiego Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu kończy poniedziałkowy program z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.